Dobrze, że bracia i siostry podjęliście decyzję, aby podnosić wasz zbór na wyższe poziomy duchowe. Ale mówi się, że aby podnieść zbór na wyższe poziomy duchowe, trzeba najpierw podnieść nasze rodziny na wyższe poziomy duchowe. Bo zbór składa się z rodzin. I ktoś powiedział, że takie są nasze zbory, jakie są nasze rodziny. Nie może być inaczej. Jeżeli chcemy być bardziej duchowi tu niż w domu, to jesteśmy obłudnikami. Obłudnikami, którzy zakładają maski. W domu jest po świecku, ale w zborze popatrzcie, jaki ja jestem święty. A zatem podniesienie zboru na wyższy poziom duchowy zaczyna się od rodzin. I właśnie rozmawiamy na temat biblijnego punktu widzenia, po pierwsze narzeczeństwa. Zgadza się, ja się czuję usatysfakcjonowany, że nastąpił problem. Wcale się nie ukrywam, że czuję się usatysfakcjonowany, ponieważ znany kaznodzieja Finney powiedział kiedyś tak: jeżeli z tym, co mówisz, wszyscy ludzie się zgadzają, to sobie poszukaj innego zajęcia. Bo to fałszywi nauczyciele głaszczą, a zatem po to, żeby się podobać ludziom, mówią to, co ludzkie uszy chcą słuchać. A ja nie zamierzam mówić tego, co wy byście chcieli słyszeć. Zamierzam mówić to, co mówi Boże Słowo. Choć sam się czuję niekiedy niekomfortowo, ponieważ moje także życie nie zawsze odpowiada standardom Bożego Słowa. Ale musimy wreszcie sobie prawdę powiedzieć. Boże Słowo i tylko Boże Słowo jest drogowskazem, a nie nasze przemyślenia ani wzorce tego świata. Dlatego jeśli nawet młodzi ludzie się na mnie obrażają, że wczoraj podniosłem poprzeczkę bardzo wysoko, że nie akceptuję współżycia przedmałżeńskiego, że nie akceptuję flirtowania, chodzenia z sobą, przebywania z sobą w pokoju ze zgaszonym światłem, to wybaczcie, ja się wcale nie obrażam. Ale jeśli się wy poczuliście niekomfortowo, no to czuję się, że powiedziałem to, co mówi Biblia. A zatem podniesienie stanu duchowego zboru na wyższy poziom zaczyna się od rodziny. Ale rodzina rozpoczyna się od małżeństw rodzin, ale małżeństwa rozpoczynają się od narzeczeństwa. I wczoraj tematu nie zakończyliśmy. Powiedziałem, że dziś go będę kontynuował i będę go kontynuował, żeby wypełnić ten temat, zakończyć ten temat, a przejść do następnego. A więc wracamy do tematu, jakim jest narzeczeństwo. Powiedziałem wczoraj, że celem narzeczeństwa jest małżeństwo. Jest małżeństwo. I dzisiaj stajemy oto przed problemem, stajemy oto przed tematem, jak dokonać wyboru partnera naszego życia, od którego będzie zależeć, jak powiedziałem, do południa nasze szczęście albo nasze nieszczęście. Albo będziemy szczęśliwi z tą osobą, którą wybraliśmy, albo będziemy nieszczęśliwi. Nie wchodzi w rachubę zmienianie partnera tak, jak zmieniamy koszulę albo marynarki. Biblia powiada, że raz obrany partner aż do śmierci. Tylko śmierć ma prawo nas rozłączyć z raz obranym partnerem. Partnerko. A zatem nie możemy myśleć, a jeśli mi się nie powiedzie z tym albo z tamtym, możemy zmienić. Niemożliwa jest zmiana. Biblia wyraźnie powiada, że Bóg nienawidzi rozwodów. Choć dzisiaj się to powszechnie praktykuje, co trzecie, czwarte małżeństwo na 5 małżeństw się rozpada. Ale to się dzieje w kręgach niechrześcijańskich albo tak zwanych chrześcijan, nominalnych chrześcijan. Bowiem my, praktykujący, postępujący według Bożego Słowa chrześcijanie, nie możemy zakładać, że jeśli mi się nie ułoży, to mogę zmienić partnerkę albo partnera. Nie, pamiętajcie, raz zawarte małżeństwo jest małżeństwem zawartym aż do śmierci. Nie wchodzi w rachubę rozwód, nie wchodzi w rachubę separacja. Dlatego trzeba przystępować do wyboru partnera z ogromną rozwagą. Trzeba przystępować do tej decyzji z ogromną rozwagą. Bo raz popełniony błąd, praktycznie rzecz biorąc, już potem jest nie do naprawienia. A jeśli wybierzemy źle, jeśli w niezgodzie z wolą Bożą dobierzemy sobie partnera życia, to potem nasze życie to będzie jedna wielka udręka. To będzie jedna wielka udręka. Kochani, nie musimy opływać w bogactwa. Nie musimy mieszkać w najluksusowszych domach, jeździć najwygodniejszymi samochodami, bo nie to decyduje o naszym szczęściu. O naszym szczęściu decyduje to, co się dzieje pod naszą strzechą, co się dzieje w naszym domu. Jeśli w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie harmonia, pokój, wzajemne zrozumienie, wzajemne poszanowanie i ten wiążący element, jakim jest miłość, panują, to choćbyśmy nie mieli tego owego, potrafimy przejść radośnie i szczęśliwie przez życie. Dlatego się powiada, że dom, małżeństwo jest przedsionkiem nieba. A więc coś z atmosfery nieba to jest nasze małżeństwo, nasza rodzina, nasz dom. O, jak to dobrze, gdy ojciec z matką i z dziećmi mogą razem zasiadać, mogą razem rozmawiać, mogą się razem modlić. O, jak to jest, jakżeż to jest przykre, jeśli mąż nie wie, gdzie jest żona, żona nie wie, gdzie jest mąż, rodzice nie wiedzą, gdzie są dzieci, a dzieci nie wiedzą, w jakim stanie wrócą rodzice. To nie jest szczęście. Dlatego mówimy o czymś istotnym, o czymś podstawowym, mówimy o czymś fundamentalnym. Jeśli gniotą cię buty, bracie, zmień sobie buty. Ale żony zmienić już nie możesz, jeśli raz powiedziałeś przed Panem tak. Siostro, jeśli te szpilki cię gniotą, wyrzuć je, kup sobie inne. To nie jest żaden problem. Ale zmienić męża, to nie jest takie łatwe. To jest raz na zawsze podjęta decyzja. Dlatego też do wyboru partnera trzeba przystępować z ogromną rozwagą, z ogromnym przemyśleniem, a nade wszystko, chciałoby się powiedzieć, z bojaźnią Bożą w sercu. Jeśli chodzi o Biblię, to Biblia co do wyboru partnera nie stawia nam zbyt wygórowanych wymogów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, iż Biblia na ten temat ma tylko jeden wymóg. Jest on w pierwszym liście do Koryntian przedstawiony. W pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale, w 39 wierszu. W 39 wierszu. Jest to bardzo, bardzo taki ogólny wymóg, nieszczegółowy wymóg, ogólny wymóg. Oto w 7 rozdziale apostoł Paweł, i to jest jedyne miejsce wypowiadające się na ten temat, apostoł Paweł powiada tak: żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce. I tu jest teraz ten wymóg, który się odnosi do wdów, wdowców, ale też do panien i panienek. do wszystkich, którzy zamierzają wstąpić w związek małżeński. Ten wymóg brzmi: byle w Panu. Byle w Panu. A więc Biblia nie mówi, że to ma być szatynka albo blondynka. Biblia nie mówi, że to ma być takiej albo takiej postury. Biblia mówi, że to ma być osoba jaka? W Panu. Osoba w Panu. I w zasadzie nic więcej Biblia na temat wyboru partnera nie mówi. Byle była to osoba w Panu. Dlaczego Biblia to zawęża? Dlaczego Biblia to zawęża byle w Panu? Ano dlatego, ponieważ dobór, wybranie sobie partnera albo partnerkę nie w Panu, a więc rozumiemy przez to niewierzącego, niewierzącą, kochani, wiedzie do ogromnego niebezpieczeństwa. Na czym to niebezpieczeństwo polega? Na tym to niebezpieczeństwo polega, że wówczas nie mamy jedności ducha, że wówczas żona, ona powiedzmy, albo on może chcieć iść w zupełnie innym kierunku niż my chcemy. My chcemy iść na przykład, i takie przypadki znam, na nabożeństwo kończące rok, a więc tak zwane nabożeństwo sylwestrowe. Kończące rok, by Panu podziękować za błogosławieństwa w trakcie całego roku. A ona, bo akurat taki przypadek mam na myśli, wystroiła się jak pudernica i chce iść na bal. A przecież sama nie pójdzie. Mężu, ty musisz iść ze mną. I co wtedy? A mąż chce iść do zboru, by Panu podziękować za szczęśliwie przeżyty rok. A ona chce iść balować. I oto dąsy, i oto swary, i oto kłótnia, i oto sprzeczka. I tak się kończy rok, i tak się wchodzi w nowy rok. Czy o takim małżeństwie możemy mówić, że jest szczęśliwe? A więc małżeństwo z osobą nie w Panu rodzi konflikty, rodzi problemy, doprowadza do rozczarowań i do zranień. Bardzo często, choć nie zawsze, ale bardzo często. Poza tym istnieje jeszcze jedno niebezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo polega i na tym, co Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian. Jeśli mąż niewierzący chce odejść od wierzącej siostry, żony, a w naszym zrozumieniu siostry, to może. No i co? I co, że pożyje z tobą 2 lata i nagle mu się inna podoba i powie: a ty jesteś sekciara, ja idę z domu. Takie przypadki znam. Doświadczenie mi podpowiada, że niewierzący mąż tak długo żył, dopóki żona była atrakcyjna. A w pewnym momencie, gdy żona przestała być atrakcyjna z takich czy innych powodów, a pojawiła się młodsza na horyzoncie, to po prostu bez żadnych skrupułów odszedł i jeszcze stamtąd spacerował pod oknami byłej swojej żony. Wierząca osoba tego zrobić nie może. Prawda? Czy ci się podoba, czy ci się nie podoba, złączona jesteś do śmierci. Złączony jesteś do śmierci z twoją wybranką. Ale osoba niewierząca ma. Czuje, ona nie jest skrępowana żadnymi regułami, ponieważ ona jest niewierząca. Paweł mówi, może odejść. Jeśli chce, nie chce żyć w związku małżeńskim z wierzącą osobą, to może odejść. No i co? No wyobraź sobie, przeżyliście lat 5, 6, masz niespełna lat 30 i co? I do końca życia samotność. Bo powtórne małżeństwo różnie w różnych zborach jest traktowane. Nie pytajcie mnie dzisiaj o moje zdanie, ponieważ to nie jest temat mojego wykładu. Ale generalnie rzecz biorąc, nie widzę takich możliwości. I co? I czy warto było dla tych 2 lat, dla tych 3 lat wychodzić za kogoś, kto nie jest w Panu, albo żenić się z kimś, kto nie jest w Panu? Czy nie lepiej było przeczekać, rozważyć, rozsądzić? Mimo iż mówisz, kocham go ponad życie, albo słyszysz, kocham cię ponad życie, dopóki cię nie wykorzystam? A więc czy warto było? Rozważ. Rozważ. A zatem w moim przekonaniu nie warto było. A więc Biblia, kiedy mówi o doborze partnera, stawia tylko jeden wymóg. Byle w Panu. Byle w Panu. No ale to w byle w Panu, tak jak już wspomniałem wczoraj, nie oznacza, że oto teraz młodzieniec przychodzi do pastora i mówi: pastorze, daj mi delegację do wszystkich zborów w Polsce i ewentualnie za granicą. A po co ci taka delegacja? Wyruszam w poszukiwanie żony. I jedzie od zboru do zboru, ze zlotu na zlot, z konferencji na konferencję i staje tam gdzieś na końcu i rozgląda się, która by to, która by to, która by to. No albo ona, to może być tak, może być tak. A więc nawet jeśli Biblia mówi, że ten wymóg jest bardzo taki ogólny w Panu, ale w Panu jest i ta, wybaczcie, że się posługuje chłopcami, bo to oni w zasadzie mają inicjatywę w tym względzie, choć dzisiaj to się zmienia, one przejmują inicjatywy i one się oświadczają, ale kiedyś to inaczej było, ja mówię, jak to kiedyś było. A więc nie znaczy to, że może teraz wybierać, przebierać. Że może z tą, i z tą, i z tą, i gdzie strona, tam narzeczona. Biblia czegoś takiego nie mówi. To jest wbrew Bożemu Słowu. Bo tak jak mówiłem wczoraj, wtedy się pozostawia za sobą zranione serca, zawiedzione nadzieje. Zawiedzione nadzieje. A więc choć Biblia na ten temat się nie wypowiada, która to ma być, bo to zależy od indywidualnego patrzenia, byle to była siostra, byle to była wierząca, byle to była w Panu. Ale to nie znaczy, że pierwsza lepsza z brzegu. Bo tak jak już mówiłem wczoraj, nie każda się nadaje, by być Twoją żoną. Nie każda się nadaje, by być Twoją żoną i nie każdy się nadaje, by być Twoim mężem. Dlatego, że Twój charakter jest taki, dlatego musi być dobrany mąż według tego charakteru. Chodzi na początku tak, będziecie mieli wiele, wiele tarć, aż się dotrzecie. Ja mówiłem wczoraj, że ja jestem chłopcem ze wsi, do 14 roku mieszkałem na wsi, potem byłem w domu dziecka, a potem na studiach i ja tam o porządek nigdy nie dbałem. Wracałem do domu. Po naszym ślubie zdejmowałem skarpetkę i fuch w jedną stronę, zdejmowałem skarpetkę drugą, fuch w drugą stronę, koszulę i gdzieś tam. A żona wracała z pracy i mówiła: co te skarpety tu robią? A co te skarpety tu robią? Ona była nauczona innej kultury bycia. A ja taki luzak dowolnie. A co ci ta skarpeta przeszkadza? No przecież to nie jest jej miejsce. A co ta koszula tu robi? A co ci przeszkadza? To nie jest jej miejsce. I zanim ja się zorientowałem, że rzeczywiście ona ma rację, to wiecie, co to było? Męska ambicja. Co ty mi, kobieto, będziesz dyktować? Będzie tak, jak ja chcę. No więc dochodziło do takich różnych iskrzeń, aż się dotarliśmy. Aż doszliśmy do jakiegoś wspólnego mianownika. No w każdym razie tak czy owak, nawet jeśli to jest wierząca osoba, to są różne charaktery, wychowane w różnych domach, różna kultura i to musi się w jakiś sposób dotrzeć. No więc jeśli to jest wierząca osoba, to o tyle jest łatwiej, że cały dzień myśmy chodzili i mieliśmy tak zwane ciche dni, nie wiem, czy wy też mieliście kiedykolwiek w życiu tak zwane ciche dni, jedliśmy, tylko mlaskanie było słychać, jak jedliśmy obiad, nic więcej. Ale po tym wieczorem, kiedyśmy skłaniali kolana do modlitwy, trzeba się było ze sobą pogodzić, pojednać. Żono, przepraszam cię za to, że byłem taki gburowaty dzisiaj. Mężu, no wybacz, że trochę za ostro cię potraktowałam. I modlitwa jednoczyła. No ale teraz to jest niewierzący człowiek. No więc co, jeśli jeszcze sobie dał, powiedzmy, po takim czymś w domu, poszedł sobie gdzieś tam i zalał. I wrócił na gumowych nogach. No i co teraz? I co teraz? A więc nawet jeśli to jest wierząca osoba, to nie każda nadaje się na to, aby być twoją żoną. I nie każdy nadaje się, żeby być twoim mężem. Tym bardziej, jeśli masz pragnienie służyć Panu. Ja nie wiem, czy ja to rano mówiłem, czy wczoraj, bo poruszaliśmy ten temat. Ja jestem świadomy, że inna żona, inna kobieta prawdopodobnie byłaby skuteczną zaporą, przeszkodą w moim usługiwaniu Kościołowi. Bo jeśli, która by się kobieta, albo prawdopodobnie niewiele kobiet by się zgodziło na to, żeby nie mieć męża przez cały tydzień, żeby mąż jeździł gdzieś tam, 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 jeździł na konferencję tam, nie było go 2 tygodnie, bo pojechał do Korei, nie było go miesiąc, bo pojechał do Ameryki, wrócił, zmienił i pojechał. Która by się zgodziła? Ja, jak już mówiłem wczoraj, znam takie przypadki, że młodzieniec się zapowiadał na dobrego sługę pańskiego, kaznodzieję, ewangelistę i tak dalej, dopóki się nie ożeni. A jak się ożenił, to tak go skutecznie skuła, przykuła do siebie, że on się musi potem pytać, czy może oddychać, czy nie. No więc nie każda, nawet jeśli jest wierząca, nadaje się na to, żeby być twoją żoną. I w związku z tym nie można tak frywolnie, tak powiedzmy swobodnie sobie dobierać, przebierać, by się w końcu zdecydować. Chciałbym wam teraz pokazać na niektóre praktyki doboru partnera, które spotykałem w swoim życiu i które funkcjonują w zborach, nie na niektóre praktyki. A czy są one właściwe, czy nie? Nie wiem, czy mam prawo się na ten temat wypowiadać, ale oto niektóre z praktyk stosowanych przy wyborze partnera, partnerki. Pierwszą z nich moglibyśmy nazwać metodą Samsona. Metodą Samsona. Na czym ta metoda Samsona polega? Kto mi z was podpowie? Podoba się oczom moim. W Księdze Sędziów w 14 rozdziale od 1 do 3 wiersza jest o tym mowa. Wrócił jednego razu Samson. A kim był Samson? Zadajmy sobie najpierw to pytanie. Samson był pomazańcem Pana. Pan go powołał do wyzwolenia Izraela. Ale też wróg szukał możliwości, żeby go zneutralizować, żeby go powstrzymać przed tym. I oto Samson jednego dnia poszedł i zobaczył niezwykłej piękności kobietę. Nie wiem, czy ona była aż takiej niezwykłej piękności, czy też wróg mu ją tak przedstawił, że jest najpiękniejsza z najpiękniejszych. I jak pamiętacie, przyszedł do swoich rodziców, do ojca i matki i mówi: weźcie mi ją za żonę! Ale wtedy ojciec i matka mówią: ale słuchaj, przecież ona jest Filistynką. Ona nie należy do narodu Bożego. Mówiąc współczesnym językiem, moglibyśmy powiedzieć: ona nie jest Panu. Ale co on odpowiedział? Nie interesuje mnie to. Nie interesuje to, że się podoba moim oczom. Na co zwracał uwagę Samson, pomazaniec Pana, ten, którego Pan powołał do służby? Na zewnętrzną prezencję, na jej wygląd. Jeśli nawet nie była taką, to wróg mu ją odpowiednio podbarwił. Ona się podoba moim oczom. No i cóż, uparł się. Nie zawsze rodzice potrafią powstrzymać zapędy swoich synów i swoich córek. Niekiedy ani płacz, ani ból, ani cierpienie, ani prośba, ani groźba nie pomogą. Niekiedy nie pomogą. No więc stało się według jego życzenia. Stało się według jego życzenia. Czym się to zakończyło? Zakończyło się to tym, że tenże sługa Boży stał się błaznem. Bo jak wiecie, oślepiony, błaznował i w zasadzie cyrk usługiwał jakby w cyrku. Ludzie się z niego naśmiewali. No pamiętacie to całe zdarzenie, więc ja nie będę go w szczegółach opowiadał. Zauważcie, do czego doszło. Doszło, kiedy kierował się tylko swoimi oczami. kiedy nie brał pod uwagę niczego innego, tylko prezencję, piękno tej kobiety. Inny przykład. Salomon. Salomon był najpotężniejszym z królów, najmądrzejszym z królów. A co go przyprowadziło do upadku? Ano to, że przeglądał kobietę za kobietą i te, które mu się najbardziej podobały, te brał do swojego haremu. I znowu kierował się swoimi oczami. Oczy mu podpowiadały, która to może być, a która nie. I one go przyprowadziły do upadku. A zatem to patrzenie wydaje mi się, że było sprowokowane przez nieprzyjaciela. Wróg poprzez jego oczy wzbudził w nim pożądliwość. Nie mam czasu, bracia i siostry, ale warto by było powiedzieć co nieco na temat naszego patrzenia, na temat naszych oczu. To jest ciekawe studium biblijne, bo okazuje się, że jednym z najczęściej używanych przez wroga kanałów, aby dotrzeć do zwiedzenia nas i do zanieczyszczenia naszej duszy, są nasze oczy. Ewa została zwiedziona poprzez oczy. Popatrzyła i zapragnęła. Dawid, potężny król, który nie bał się niedźwiedzia, ani wilka, ani Goliata, ani potężnych armii, pokonywał je. Ale kiedy popatrzył na roznegliżowaną żonę Uriasza, zapragnął i poległ, i stracił. I od tego momentu życie Dawida już nigdy nie wróciło do normy. To już było koślawe życie. To już było życie pełne porażek. To już było życie pełne wyrzutów sumienia. To już nie był ten Dawid. To był wrak. To był cień tego poprzedniego Dawida. A został zwiedziony poprzez patrzenie, poprzez oczy. Panu Jezusowi nawet diabeł pokazał wszystkie królestwa świata i mówi, pokłoń mi się, a wszystko ci to dam. A więc oczy są czymś, co zwodzi i to zwodzi wielu chrześcijan. Mówiąc o Dawidzie i mówiąc o Berszebie, siostry proszę, bracia proszę zamknijcie uszy, a siostry proszę miejcie szeroko otwarte uszy. Zastanawiam się, dlaczego Berszeba akurat nago w tym czasie się kąpała. Przecież to nie był czas na kąpiel. I dlaczego się kąpała akurat przed oknami Dawida? Dlaczego? Wróg prawdopodobnie nią się posłużył, by doprowadzić do upadku tego wielkiego męża Bożego. Dlatego mówię moim kobietom, moim niewiastom, moim siostrom w zborze, tak się ubierajcie, tak się przyodziewajcie, żebym ja, gdy stoję za kazalnicą, nie widział waszej nagości. Ktoś mi powiedział kiedyś, bracie, to jest twój problem. Ja mówię, nie, to jest mój problem, ale to jest też twój problem. Dlaczego prowokujesz? Dlaczego ściągasz? Dlaczego się tak ubierasz? Kiedyś jedną nawet siostrę przegoniłem, bo lubiała siadać z przodu, a miała dość pokaźnej postury swoje piersi, a jeszcze ubierała się krótko i mówię, siostro, nie dopuszczaj do tego, żebym ja musiał wodzić oczami na lewo i na prawo. Bo ludzie, którzy patrzą, jak zobaczą, że ja patrzę na ciebie, pomyślą, o, coś z naszym pastorem jest nie tak. A więc Berszeba wcale nie musiała w takim stanie akurat kąpać się pod oknami Dawida. A Dawid wcale nie musiał patrzeć na tę kobietę. Odpowiedzialność była rozłożona. Ja osobiście winię na równie Berszebę za jej roznegliżowanie się i Dawida za to, że nie zapanował nad swoimi oczami. Może więc warto byłoby usłuchać tego, co Pan Jezus mówi, a Pan Jezus mówi w Apokalipsie, radzę ci, abyś nabył u mnie maści wzrok naprawiający, aby nie wyszła na jaw nagość twoja. A więc, kochani młodzi ludzie, kierować się tylko tym, co widzicie, jest rzeczą niebezpieczną. Jest rzeczą niebezpieczną. Co nie znaczy, że mamy zamknąć oczy i na ślepo wybierać? Nie, tego też nie rekomenduję. Ale to nie oznacza, że macie się kierować tylko tym, co widzicie. Wczoraj wam mówiłem. Wczoraj wam mówiłem, że niektóre dziewczyny po to, żeby pozyskać uwagę chłopca, potrafią zrobić wszystko. Potrafią się ubrać jak dziwaczki, potrafią się nawet roznegliżować w różny sposób, żeby tylko ściągnąć na siebie uwagę. Jeśli się ktoś kieruje tylko oczami, to oto wybierze sobie osoby, która wewnętrznie, duchowo jest totalnie pusta. Pusta, która się może nigdy nie nawróciła, przyjechała tylko po to, żeby zwabić kogoś w swoją stronę. A więc kierowanie się tylko oczami jest rzeczą dość ryzykowną, jest dość rzeczą niebezpieczną. Jest rzeczą niebezpieczną. Drugi sposób, który jest także gdzieniegdzie, który także jest w użyciu, ja nauczam, żeby takich metod nie stosować, to jest swatanie. Kiedyś były zawodowe swatki, a więc szły do panny czy do młodego i ich swatały. Słuchaj, ożeń się z tamtą, bo ona ma tyle morgów, a potem szły do tamtej, czy wyszłaby za niego, a więc zabawiały się w swatanie. Ten ktoś był tutaj zupełnie obojętny, a ktoś tam inny, zawodowy, swatający, załatwiał sprawę. No, nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj taki system stosowali. I dobrze, młodzi ludzie, że sobie na to nie pozwalacie, żeby was ktoś swatał. Żebyście wy nie mieli nic do powiedzenia, tylko ktoś za was sprawę załatwiał. Nie, nie, to nie jest metoda. To nie jest metoda. Trzeci sposób, który jest czasem rzadko, na szczęście coraz rzadziej, ale kiedyś on chyba był dość powszechny, używany. Dobieranie poprzez prorokowanie. Ja nigdzie takiego w Biblii przypadku nie spotykam, a skoro w Biblii takiego przypadku nie spotykam, mam wątpliwości, czy był słusznie. A więc ktoś, kto się uznawał za proroka, prorokował młodzieńcowi, słuchaj, i to najczęściej bywało tak, że ojciec prorokował do jakiegoś młodzieńca, ożeń się z moją córką. Albo matka prorokowała, ożeń się z moją córką. I tak dalej. A więc poprzez prorokowanie. Jeszcze raz powtarzam, już to rano braciom powiedziałem. Nie wierzę w tego rodzaju proroctwa. Doprawdy nie wierzę. Możecie mnie drugi raz nie zapraszać, ale oświadczam, to nie jest biblijna metoda. Bo moje przekonanie jest takie, że Duch Święty, który mieszka we mnie, jest tym samym Duchem, który mieszka w sercu pastora, mieszka w Tobie. I nawet jeśli się uważasz za proroka, nie masz innego ducha, tylko tego samego, co i ja. Zgadza się? A zatem, jeśli Pan chce, żebym ja się z tą osobą ożenił, no to śmieszne by było, żeby on najpierw Tobie o tym powiedział, a dopiero na końcu mnie. Prawda, że śmieszne? Kto powinien wiedzieć jako pierwszy? Ten, który jest zainteresowany. Ponieważ ja się chcę ożenić, to ja powinienem o tym wiedzieć jako pierwszy. Ja powinienem mieć wewnętrzne przekonanie, że tak jest. A prorok co najwyżej może to potwierdzić. Ja powiem wam, jak było z moim powołaniem, może w dwóch zdaniach. Ja miałem gorące pragnienie, jako młody człowiek, żeby pomóc zborowi w Ustroniu. To było w latach 70., bo widziałem, że ten zbór się chyli ku upadkowi. Miałem wtedy jeszcze niewiele doświadczenia, byłem młodym człowiekiem i modliłem się, Panie, co ja mogę zrobić, żeby pomóc temu zborowi. Miałem to głębokie wewnętrzne pragnienie, ale nie wychodziłem przed zbór, nie mówiłem o tym, nie biegałem na lewo i na prawo i nie mówiłem o tym, po prostu nosiłem to w swoim sercu i modliłem się. Jednego dnia po nabożeństwie niedzielnym podchodzi do mnie prezbiter okręgowy i mówi, bracie Michale, ja tak odczuwam, że tyś powinien pomóc zborowi w Ustroniu. Co mogłem odpowiedzieć? Bracie, ja to pragnienie noszę już od wielu miesięcy w swoim sercu i traktuję twój głos jako głos Ducha Świętego potwierdzający moje pragnienie. Czy to było w porządku? Nie jesteście przekonani? To było w porządku. Najpierw ja wiedziałem. Najpierw Paweł i Barnaba wiedzieli, a potem dopiero starsi w Antiochii im to potwierdzili. A zatem młodzieńcze, najpierw ty o tym wiesz. Nie musisz o tym rozgłaszać na lewo i na prawo, ale możesz się o to modlić, nosić to w sercu. I może podejść do ciebie starszy zboru albo starsi zboru i mogą ci powiedzieć: bracie kochany, czujemy tak, tak to odbieramy, ale decyzja należy do ciebie. Decyzja należy do ciebie. Tak mi nam się wydaje, że ty powinieneś tę siostrę wziąć pod uwagę. A wtedy powiesz: bracia, ja też o tym myślałem. Ja to czuję. I ja to czuję. I wtedy wiesz, że taka jest wola Boża, bo została ona potwierdzona. Potwierdzona. A zatem ty wiesz o tym jako pierwszy. W tym momencie pozwólcie, że powiem coś, co was może trochę, tak trochę rozpręży. Co was trochę rozpręży. To się działo na Wołyniu jakiś czas temu. Otóż była taka droga, a przy tej drodze były trzy wioski. Jedna, druga wioska i trzecia wioska gdzieś tam z drugiej strony. I w tej środkowej wiosce mieszkał taki podstarzały kawaler. I przyszedł jednego dnia do braci, do starszych zboru o poradę. I mówi: bracia kochani, ja chciałbym się ożenić. No a z kim ty, Wania, chciałbyś się ożenić? No wiecie, i to jest właśnie problem, mówi Wania. Mam takie dwie na oku i nie wiem z którą. A które, Wania, tych masz na oku? No, z tej wsi, co jest po lewej stronie, jest taka wdowa, która mi się podoba. A z prawej strony jest taka panienka, która mi się podoba. No, Wania, z dwoma się żenić nie możesz. Musisz się zdecydować, która ma być twoją żoną. No i on wrócił do domu. A co wy, bracia, myślicie? Pyta Wania. No wiesz co, bracie kochany, skoro nas pytasz, to ci odpowiadamy. Nam się wydaje, że ta wdowa jest odpowiedniejszą kandydatką na twoją żonę, ponieważ mniej więcej jesteście w tym samym wieku, a to widzisz, jeszcze jest nastolatka prawie. No będzie za duża różnica między wami. Za duża różnica. Ludzie będą myśleć, że ty jesteś jej ojcem. No jak ty sobie to wyobrażasz? Ona jest za młoda. A poza tym, jeśli chodzi o nią, o tą wdowę, to już się przekonaliśmy, że to jest wierna służebnica pańska, że to jest kobieta odpowiedzialna, bojąca się Boga. Więc my ci radzimy, żebyś się do tamtej zwrócił. I on przyszedł do domu i tak myśli: no wdowa, wolałbym panienkę niż wdowę. No ale bracia mi radzili wdowę. No wdowa. I postanowił, wiecie jak? Rozstrzygnąć to sposobem salomonowym. Zaprząg konie do wozu i gdzie mnie konie poniosą. Jeśli konie skręcą w prawo do tej panienki, to znaczy, że taka jest wola Boża. A jeśli konie skręcą na lewo do tej wsi, gdzie jest wdowa, to znaczy, że taka jest wola Boża. No konie, i lejcami po koniach. Konie pędzą, doszły do skrzyżowania. Skrzyżowanie w lewo i skrzyżowanie w prawo i stanęły. Ani na lewo, ani na prawo. No co stoicie? Wziął więc lejce raz jeszcze i tak uderzył te konie. Ale jakoś mu ta prawa ręka trochę objechała. I w związku z tym konie skręciły w prawo i poszły tam, gdzie była panienka. No i przychodzi do braci i mówi: no bracia, zadecydowałem. A co, Wania, zadecydowałeś? Zadecydowałem, poznałem, że taka jest wola Boża, abym się z tą panienką ożenił. No a jak to poznałeś? No tak i tak, konie mnie tam zawiozły. No bracie, Wania, no rób jak uważasz, to jest twoja decyzja. Ożenił się Wania. Bracia patrzą w zborze w pierwszą niedzielę, gdzie jest ten Wania ze swoją żoną? Nie ma go. W drugą niedzielę bracia patrzą, no gdzie jest ten Wania ze swoją żoną? No nie ma go. Trzecią niedzielę bracia patrzą, no gdzie jest ten Wania ze swoją młodą żoną? Nie ma go. I po jakimś czasie wybrali się starsi w odwiedziny do Wani. I pytają: Wania, no co się z tobą dzieje? No rozumiemy, że w pierwszą niedzielę po ślubie miałeś prawo być w domu. No ale co w drugą niedzielę? Co w trzecią niedzielę? A co w następną niedzielę? No co, czemu nie przychodzisz do zboru? No bo bracia, w drugą niedzielę po ślubie, to ja całą niedzielę wykorzystałem na to, żeby uczyć swoją żonę. Mówić do swojej żony. No dobrze, no i a co było w drugą niedzielę? W drugą niedzielę to żona wykorzystała całą niedzielę, żeby do mnie mówić. A co było w czwartą niedzielę? No bo pierwszą ci darujemy. Co było w czwartą niedzielę? A w czwartą niedzielę, bracia, to było tak, że ja mówiłem, ile sił w gardle, i żona mówiła, ile sił w gardle, a sąsiedzi słuchali. No więc czasem to jest taka wola Boża. Czasem jest takie poznawanie woli Bożej. No, muszę powiedzieć jeszcze jeden przykład. Kiedyś prowadziłem kurs młodzieżowy i tak jak powiedziałem wczoraj, musimy dawać młodym ludziom szansę, żeby się z sobą poznawali. Ja nigdy nie mówiłem, że kurs ma tylko po to taki cel, żeby ich ładować wieściami biblijnymi i tak dalej, ale także po to, żeby się z sobą poznawali. Wiecie, dzisiaj, kiedy po latach jeżdżę po zborach, tu jest małżeństwo, które się poznało na kursie młodzieżowym. Mówią, wujku, myśmy się tam poznali, ślubu im udzielałem, dzieci im błogosławiłem, już ich dzieciom ślubu udzielałem. No to jest radość. No, cieszę się z tego, że zawarli znajomości z zwieńczonym małżeństwem. I takich małżeństw w wielu zborach jest. Ale oto zorganizowałem kiedyś kurs młodzieżowy, co właściwie zimowisko. I pamiętam, że wtedy usługiwałem na temat Ducha Świętego, ale w przerwie udzielałem porad duszpasterskich. I przychodzi taki rozpalony młodzieniec z wypiekami na twarzy i mówi, wujku, wiesz co, czy mógłbyś mi podpowiedzieć, co ty myślisz? Bo ja naprawdę się zakochałem w tej dziewczynie. Mówię, masz prawo się zakochać. A w której? No w tej. I jestem świadomy, że taka jest wola Boża, żeby ona była moją żoną. Ja mówię, no cóż ci mogę powiedzieć? Niech ci się dobrze darzy. On odszedł, za jakąś godzinę przychodzi następny. I znowu z wypiekami na twarzy. I mówi, wujku, wiesz co? Mam ci coś do powiedzenia, wysłuchaj mnie. Wiesz co? Zakochałem się. Ja mówię, no nie jesteś pierwszy ani ostatni. Ale wiesz co, chcę ci powiedzieć, w kim się zakochałem? I mówi, w tej. Za brzusie złapałem. Mówię, wiesz co? Coś ten Bóg się pomylił. Bo przed tobą godzinę temu był inny młodzieniec i też mówi, że poznał, że taka jest wola Boża, żeby on był jej mężem. A teraz ty przychodzisz, no mężem dwóch żon, znaczy dwóch mężów ona mieć nie będzie. A więc jeden z was się na pewno pomylił. Prawda? Bo dwóch nie może być tak, żeby Bóg mówił i tobie, i tamtemu. Ale ja jestem przekonany. On też jest przekonany. No więc problem. Ale wiecie, co się stało? Stało się tak oto, że ani on się z nią nie ożenił, ani on się z nią nie ożenił. Ożenił się zupełnie z nią ktoś inny. Ale cały czas mówili, Pan mi powiedział. No więc z tym rozeznaniem woli Bożej też trzeba tu być bardzo, że tak powiem, no, rozsądnym. Bardzo rozsądnym. W każdym razie, mówiąc o tym trzecim sposobie prorokowania, decydowania, znam małżeństwa, które zostały zawarte na skutek proroctwa, ale nie wytrzymały dłużej niż 2 miesiące. I dzisiaj on się męczy i ona się męczy. A zatem to nie jest droga. No, muszę wam powiedzieć o czwartym sposobie, którego za moich czasów nie było, ale on się pojawił. Czy wiecie, na czym on polega? Internet. Tak, internet. No, ku waszemu zdumieniu powiem, że znam dwie pary małżeńskie, które się przez internet poznały. Po prostu wystawiła swoją ofertę. Mam tyle i tyle lat, chętnie wyjdę za mąż za wierzącego chłopca. I gdzieś tam na drugim końcu Polski młodzieniec czyta i co? Odpowiada, ja mam tyle lat, jestem zainteresowany twoją ofertą. Spotkali się, pobrali się, nie wiem jak żyją, bo nie kontroluję, bo nie jestem w tym zborze, ale internet. Poprzez internet i także w podobny sposób inne małżeństwo, ale ja myślę, że są inne bardziej biblijne metody niż te, o których przed chwilą powiedziałem. Co prawda, Bóg nie stosuje szablonów. Bóg nigdy nie stosował i nie stosuje szablonów. I ja nie mam prawa nawet powiedzieć wam, jak to było w moim przypadku, choć już mówiłem, żeby w was nie wytworzyć pojęcia, że to jest jedyna droga. Bo Bóg nie ma szablonów. Dlatego powiada Boże Słowo częstokroć i wieloma sposobami. Gdybym ja wam powiedział, że tylko tak jak ja, no to bym wytworzył w was pojęcie, że Bóg jest jednostronny. A Bóg nie jest jednostronny. Widzicie, dlatego nikt z nas nie jesteśmy do siebie podobni. Ilu nas jest, każdy jest inny. Ile jest listków, każdy jest inny. Patrzcie, ile płatków śniegu, nie ma dwóch do siebie podobnych. Bóg jest różnorodny w swoim działaniu. Dlatego ja mogę wam powiedzieć, jak to było ze mną, ale to tylko w formie świadectwa. I nie oczekiwać, że wy zrobicie tak samo. Nie, nawet Biblia nie stawia takich warunków. Mówi tylko w Panu, oby w Panu, oby w Panu. I nie mówi, że możecie do tego, macie dochodzić do tego tak albo tak, w taki albo w taki sposób. A więc nie ma czegoś takiego jak jakieś szablony. Niemniej jednak powiada Boże Słowo, kaznodzieja Salomonowy powiada tak w trzecim rozdziale Kaznodzieja Salomonowy, trzeci rozdział, mówi nam coś takiego. Niech to miejsce. O, trzeci rozdział, strona 735. I czytajmy początkowe wiersze. Wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas, siódmy wiersz czytam, jest czas rozdzierania i czas szywania, jest czas milczenia i czas mówienia, jest czas miłowania i czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas pokoju. Do czego prowadzi nas to słowo? Że każda rzecz ma swój czas. I pierwszym warunkiem, gdy myślimy o małżeństwie, musimy sobie zadać pytanie, czy to jest już odpowiedni czas. Czy to jest już czas na zawieranie głęboko idących znajomości, które mają być zwieńczone małżeństwem, ślubem? Czy to już jest ten czas? Kochani, wy, którzy macie po 12, 13 lat, 14 lat, 15 lat, 16 lat, czy to już jest czas? Ojcowie, czy to już jest czas? Nie. To nie jest czas. Choć niektórzy by już chcieli, żeby to był ten czas. Ale to nie jest jeszcze ten czas. Młodzi, powinniście najpierw pokończyć studia, podjąć pracę, zabezpieczyć lokum dla przyszłej małżonki i przyszłej rodziny. A kiedy to zdobędziecie, możecie sobie zadać pytanie, czy to już nie jest ten czas. Nie ma sensu zaśmiecać sobie serca czymś, co nie wynika z czasu. Nie ma sensu padać w coś, co i tak nie jest realne. W związku z tym odbijajcie wszelkie zaloty. W związku z tym strońcie od wszelkiego angażowania się, jeśli to nie jest jeszcze czas. Rozumiem, że jeśli młodzieniec skończył studia, zdobył jakąś pozycję, mieszkanie, zawód i oto teraz postanawia się ożenić. To jest czas. To jest właściwy czas. Ale zupełnie inaczej to wygląda, jak smarkula ma 12 lat i już za mąż chce wychodzić. Jak młodzieniec jeszcze mu wąsy nie wyrosły, już się rozgląda za pannami. To nie jest ten czas. Jak młodzi ludzie? Mam rację czy nie? A tak, dziękuję bracie. Wszystko ma swój czas. I w związku z tym, jeśli pierwszym warunkiem jest odpowiednia pora, odpowiedni czas. Aby nie było tak, że dzieci rodzą dzieci i dzieci wychowują dzieci. A więc pierwszy warunek to czas. Drugi warunek, który trzeba brać pod uwagę, absolutnie trzeba by brać pod uwagę, mówiłem dzisiaj do południa o tym, to jest modlitwa. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale od 63 do 67 wiersza spotykamy patriarchę, jeszcze wtedy młodego człowieka, mającego lat 40, a więc miał już odpowiedni czas, Izaaka. I Izaak, zanim zdecydował się pojąć Rebekę i wprowadzić ją do namiotu swego ojca i uznać ją za swoją żonę, czy wiecie, co robił? Izaak modlił się. Wychodził pod gwiaździste niebo i wołał do Boga Wszechmogącego: Boże, nie wiem, jak się modlił, ale ja się modliłem. Boże, jeśli ta dziewczyna ma być moją żoną, to proszę, spraw tak, aby się stało. Chcę być Twoim sługą i chcę, żeby mi pomagała, a nie przeszkadzała. Żeby nasz dom nie był miejscem zarzewia, kłótni, swarów, gniewu i tak dalej. Ale chcę, żeby moje dzieci wychowywały się w atmosferze pokoju, akceptacji i miłości. Powierzałem moją sprawę Bogu. Mówię: Boże, Ty wiesz, co ja chcę robić. Ty wiesz, kim ja chcę być, że chcę być zwiastunem Twojego słowa. Daj mi odpowiednią partnerkę. Modliłem się. I kiedy Izaak zobaczył Rebekę, widocznie zrozumiał, że to jest ta odpowiednia partnerka. I wprowadził ją do namiotu swojej matki Sary. A więc, drodzy młodzi ludzie, jeśli jesteście w takim okresie, o którym możecie powiedzieć, jest to czas, to wtedy się módlcie. Ufajcie Bogu, módlcie się. Bóg wie najlepiej, jakie jest Twoje serce. Bóg najlepiej wie, jaki jest Twój charakter. Bóg najlepiej wie, kim Ty jesteś i da Ci odpowiedniego partnera. Nie rozglądaj się trwożliwie na lewo i na prawo. Nie trwóż się. Nawet tak jak mówiłem wczoraj, jeśli by ci trzeba było poczekać trochę, czekaj na Pana. Lepiej jest poczekać jeszcze rok, lepiej jest poczekać jeszcze dwa, niż wyjść pochopnie, niż ożenić się pochopnie, a potem cierpieć całe życie. A więc módl się. Po trzecie, kieruj się głosem Twojego serca. Kieruj się tym, co czujesz w swoim sercu, kiedy myślisz o tej partnerce, o której myślisz. Czy widzisz się u jej boku do końca? Nie na chwilę, przez dwa miesiące po ślubie, tylko czy widzisz się u jej boku do końca? Czy widzisz ją jako matkę, przyszłą matkę Twoich dzieci? Czy widzisz się u jej boku, gdy już będziecie sędziwymi, a to prędzej czy później nastąpi? Nie tak tylko na okres młodości, na okres, kiedy będziecie silni i zdrowi. Czy widzisz się przy jej boku wtedy, gdy być może nawet trzeba ci będzie usługiwać, albo tobie? Czy ten, którego chcesz mieć, podoła temu? Jeśli myślisz o tym, zastanawiasz się nad tym, powiesz, ale to jest daleko przede mną, ani się obejrzysz, jak będziesz miał takie włosy, jak mam ja. Jeszcze 60 czy 40 nawet lat temu o tym nie myślałem, ale to wszystko zleciało jak woda w Wiśle. Przeleciało, ani się obejrzałem. A zatem nie myśl tak, że to ciebie nie dotyczy. Myśl raczej rozumnie i rozsądnie. Jeśli myśląc o tym, czujesz niepokój w sercu, jeśli czujesz niepokój w sercu, bo widzisz jego niewłaściwe zachowania, reakcje, jego odreagowania, które cię niepokoją, albo jej postawę i w związku z tym to wewnętrznie cię niepokoi, zostaw to. Zostaw to. To znaczy, zostaw ten problem. Nie rób nic wbrew temu, co czujesz w sercu. Jeśli to jest ktoś z woli Bożej, to będziesz czuł pokój i będziesz mógł powiedzieć tak, widzę się do końca życia przy jej boku, przy jego boku. Tak, tego chcę. Nie wyobrażam sobie inaczej. I im więcej o niej, o nim myślisz, tym bardziej serce twoje napełnia się pokojem. Ale jeśli cię to przeraża, boisz się tego, przerwij to. I wreszcie ostatnia myśl. Może nie taka kolejność musi być, ale ostatnia myśl. Ostatnia myśl. Zasięgnij rady twoich doświadczonych rodziców. Zasięgnij rady, jeśli masz, powiedzmy, niewierzących rodziców. Co nie znaczy, że nie możesz ich rady zasięgnąć. Ale jeśli by jakieś przeszkody były, byś zasięgnął rady twoich rodziców, zasięgnij rady starszych zborów. Przyjdź do pastora, przyjdź do starszych. Powiedz, bracia kochani, mam na sercu, by wam powiedzieć to, że oto zamierzam zawrzeć bliższe relacje z taką i z taką siostrą. A co wy byście chcieli, co wy macie do powiedzenia na ten temat? Co wy byście mi radzili? Pamiętajcie, dzieci, choć wam się to dzisiaj tak nie wydaje, ale pamiętajcie, wasi rodzice życzą wam jak najlepiej. Wasi rodzice będą szczęśliwi, jeśli wy będziecie szczęśliwi. Wasi rodzice będą szczęśliwi, jeśli będą widzieć wasze szczęście. Będą może więcej płakać nad waszym nieszczęściem, niż wy będziecie płakać. Dlatego słuchajcie, co wam rodzice mają do powiedzenia. Słuchajcie, co rodzice chcą wam doradzić. I nie tylko tak, o, wysłuchajcie jednym uchem, a wypuśćcie drugim uchem, ale przemyślcie to, przemódlcie to. Bo rodzice, jak nikt inny, życzy wam szczęścia. Choć może nie zawsze ich rozumiecie. Dlatego, że oni patrzą z pozycji ludzi mających doświadczenie na was, którzy tego doświadczenia jeszcze nie macie. I wiecie, jak to było z pewnym, ja nie wiem, czy ja to dokładnie powtórzę, ale oto tak to bardzo często bywa, że kiedy dziecko ma 7 lat, patrzy na swojego ojca i mówi, mój ojciec, to jest najlepszy ojciec na świecie. Mój syn, kiedy miał lat 7, żenił się z moją żoną, z matką swoją. Bo to jest wzorzec. Kiedy człowiek ma 7 lat, ojciec dla niego jest tym najlepszym, tym największym, tym najdoskonalszym. Dzieci chwalą się swoimi ojcami. Mój ojciec, o! Kiedy mają lat 14, kiedy przychodzą z tabliczką mnożenia do ojca, a ojciec się zastanawia, ile to jest 7 razy 7, dzieci zaczynają dochodzić do wniosku, mój ojciec jest dobrym, ale on nie wszystko wie. No bo się musiał zastanawiać, ile to jest 7 razy 7. Oczywiście żartuję. A więc już się to, że tak powiem, zafascynowanie ojcem, ogólnie rodzicami, koń, jak gdyby zaczyna rwać. Zaczynają dzieci powątpiewać w tę niezwykłość swoich rodziców. Kiedy ten sam syn podrasta i ma lat 21, no już prawie jest magistrem, inżynierem, już zdobył wykształcenie i przychodzi do ojca, a ojciec i mówi coś tam o komputerze, o internecie, a ojciec się pyta, No ja takiego, o takim koniu nigdy nie słyszałem. Ach, ten stary wapniak. On nic nie wie. On nawet nie wie, jak się wchodzi do internetu. On nawet nie wie, jak się serwuje po internecie. Ten stary wapniak. I być może jak ojciec cię kąpie w wapnie, to ten... No wyjdziesz wreszcie stamtąd, bo się wapno roztopi, rozpłynie. Ach, ten mój ojciec nic nie wie. Ale kiedy ten syn dorośnie i ma już lat, powiedzmy 49, i jego syn woła, patrzy na niego i... Ej, tata, ty nie wiesz, ile jest, jak rozwiązać te ułamkowe zadania? Kiedy już jego syn to postrzega, to wtedy ten syn dochodzi do takiego oto wniosku. Mój ojciec, choć nie miał najwyższego wykształcenia, ale to był człowiek mający wysokie doświadczenie. Szkoda, że go już nie ma, że nie mogę pójść do niego po radę, bo w wielu rzeczach, z którymi sam sobie nie mogę poradzić, mój stary ojciec służyłby mi radą. Dlatego patrzcie na swoich rodziców jako tych, którzy chcą naprawdę, młodzi ludzie, dla was tego, co najszczęśliwsze, co najlepsze. Ich rady nie muszą się zgadzać zawsze z waszymi. Weźcie je jednak pod uwagę. Zdaje się, pastorze, że myśmy czas przekroczyli. Należy mi się nagana. Przerwa.